Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Dziewiątka. Od pierwszego wejrzenia podobał mi się zakład dziewiąty. Jest to duży, piękny, piętrowy budynek w koło spowity balkonami. Balkon umieszczony po stronie ulicy był teraz zamknięty. Nie wolno nam tam wchodzić. Sale są tutaj znacznie mniejsze, co sprawiło nam wielką radość. Od 5 do 20 osób. Po kilku dniach w zakładzie zawrzała praca w normalnym tempie. Zakład jest dobrze zorganizowany. Do CESI już teraz jest bardzo blisko, ale mimo to bez opieki nie można wyjść ani jednego kroku za bramę. W niedzielę już teraz wychodzimy na ulicy we czwórkę. Mamusia szczególnie zachwyca się dywanami. Dywany perskie są znane od dawna na całym świecie. Wyrabiają je przede wszystkim dla własnego użytku i zaścielają nimi podłogi, ponieważ Persowie siadają na ziemi, jedzą i śpią na niej, mebli nie używają. Dywany te cieszą się pięknymi wzorami. Sporządzone one głównie są z wełny, a w małej ilości z jedwabiu. Oprócz dywanów na wielkie zainteresowanie zasługują również wyroby naczyń, bransolet i tym podobnych, ze srebra i na nich rzeźba. Przepiękne koronkowe bransolety zdawało się, że są utkane z jedwabiu, lecz to była tylko mylna myśl, gdyż były one srebrne. Turkusy również cieszą się popularnością. Wieczorem cała ulica jest oświetlona elektrycznością i wtedy, po odprowadzeniu CESI, wracałyśmy ja, Jadzia i mamusia do swego macierzystego zakładu. Ja natomiast z niecierpliwością czekałam następnej niedzieli, albowiem wiedziałam doskonale, że mieszkam w mieście meczetów. To też w przyszłą niedzielę miałyśmy ja, mamusia, Cesia, Jadzia, pani Kotlarzowa z Kresią i Terenią, pani Węcerska z Nusią i Gienią, razem te panie mieszkały, iść na wycieczkę na zwiedzanie meczetu. Podczas nauki i zabaw dni zleciały bardzo szybko i nadsunęła wreszcie ta upragniona, oczekiwana niedziela. Po nabożeństwie, w dwójce się odbywało, spacerem ruszyłyśmy przez gwarne ulice miasta do meczetu. Za nami nieraz biegli dokuczliwi Persowie. Meczet ten znajduje się niedaleko, na tejże samej ulicy Chahar Bagh, czyli Czterech Ogrodów. Zbudowany on został w 1796 roku przez Szacha Husajna, celem uczczenia pamięci matki jego i nazwany został Madar-e-Szach. Z zewnątrz widzimy wiele barwnych ornamentów, mozaik, kopułę z niedostępnymi gołębiami i dwa strzeliste minarety. Do ścian ozdobionych mozaiką przylegają dwa marmurowe bloki, na których widzimy dwóch muzułmanów składających hołd swemu Bogu – rzeźba. Kiedy spokojnie wchodzimy do portalu, uderza o nas fala martwej ciszy. Z portalu zamyślone wyszłyśmy na dziedziniec. Płynie tu swym dawnym, nieuregulowanym korytem Arek – dawniej nieprzeliczone tłumy myły w nim ręce i nogi przed modlitwą. Spośród murów ozdobionych mozaiką, tworzących czworobok, wybijają się cztery nawy zwrócone w cztery strony świata. Najważniejszą z nich jest nawa południowa. Przejawia się w niej bogactwo ornamentyki i mozaik, które są tak piękne i harmonizujące ze sobą, że trudno oddalić się od nich. Wszystkie wzory i ornamenty biegną symetrycznie liniami. Przez wysoko umieszczone w górze okienko z oryginalnymi wzorami wlewa się jasny strumień światła, odbijający się w sklepieniu. Mozaiki na nim igrają wszystkimi barwami tęczy. Naokoło w górze biegną szerokim pasem cytaty z Koranu, opadając w ostrołkach na dół i znów pnąc się ku górze. Na głównym miejscu stoją z jednej bryły marmuru wykute schody, z których niegdyś mułła wygłaszał kazania wiernym. Dziś wszystko to umilkło, zginęło bez echa. Meczet obecnie jest natomiast tylko przedmiotem ciekawości zwiedzających. Już nie rozbrzmiewa głos mułły. Już nie zwołuje wiernych do modlitwy, ale pozostała tylko głucha pustka. Inne nawy są mniej okazałe. W nich to uczyli się klerycy. Okres świetności Persji minął już dawno. Przeminął zapomniany z wartkim biegiem Areku. Wszystkie milczące, bojąc się zakłócić ciszę, wyszłyśmy na ulicę, gdzie utonęłyśmy w hałasie i ruchu. Jestem jednak szczęśliwa, że mogłam już odwiedzić jeden spośród wielu meczet. Dnia 28 lipca w zakładzie naszym zorganizowano pierwszą drużynę harcerską w Isfahanie, do której zostałam wpisana w funkcji zastępowej. Twórcami drużyny byli druhna Janina Figulanka i dr Dymowski Tadeusz. Drużynową została druhna Figulanka. Drużyna liczyła 12 zastępów. Mój zastęp był 9. Jaskółek. Każdy zastęp miał swój proporzec. I miała nasza drużyna Emilii Plater swój sztandar, na którego jednej stronie był wyhaftowany biały orzeł na czerwonym polu, a na drugiej Matka Boska Ostrobramska. Teraz już nosiłyśmy bordowe krawaty i sznurek, prawdziwie po harcersku. Z wielkim zapałem przygotowujemy się do trzeciego stopnia i przyrzeczenia. Praca wśród druhen szła pomyślnie. Wyniki były dodatnie. Dni upływały, gnane jakąś niewidzialną siłą. Na mniejsze wycieczki dość często chodziłam ze szkołą lub z mamusią, lecz myśl moją pochłonęło jedynie przyrzeczenie. Aż zbliżył się wreszcie ten upragniony sierpień. Dnia 15 sierpnia 1942 roku, niedziela i cud nad Wisłą, cała drużyna, na której czele szedł poczet sztandarowy, zastępami wyruszyła marszem przez ulicę do zakładu numer 1, 1 kilometr, gdzie miało się odbyć przyrzeczenie i poświęcenie sztandaru. Wszystkie zakłady już na placu jedynki były obecne i nasz wkrótce się zatrzymał na miejscu. Przed rozpoczęciem uroczystego nabożeństwa ksiądz Franciszek Tomasik poświęcił nasz sztandar. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo, którego słuchało kilka setek, około 1000 ludzi. Wokół panowała cisza, która jednak czasami była przerywana chrapliwym kaszlem. Po nabożeństwie ksiądz Tomasik miał kazanie przed naszym przyrzeczeniem. Wśród głębokiej i bezszelestnej ciszy dały się słyszeć lekkie kroki pocztu sztandarowego, który zbliżał się tuż przed sam ołtarz. Serca nam ze wzruszenia w tej chwili zabiły mocniej, a oczy zwróciły się nasze, wszystkich harcerek, na sztandar i patrzyły dumnie ze łzą szczęścia w oku. W tej chwili ma odbyć się przyrzeczenie. Podchodzą więc najpierw same zastępowe z proporcjami każdego zastępu. Ustawiłyśmy się półkolem przed ołtarzem i sztandarem. Składamy teraz po 3 palce prawej ręki na sztandarze. Nagle grobową ciszę przerwała fala wolno, dumnie i uroczyście wymawianych przez nas słów przyrzeczenia. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu. Teraz dopiero rozkrólowało się wśród tłumu ogromne wzruszenie. Ksiądz Tomasik stał przy ołtarzu ze złożonymi rękoma, blady i zapatrzony w palce leżące na sztandarze. Oto w tej chwili ten sztandar, na którym złotymi nićmi jest wyszyte pierwsza drużyna żeńska w Isfahanie, staje się symbolem naszego życia i marzeń. Po nas kolejno przystępują karnie inne harcerki. Ja już teraz stałam dumna w szeregu prawdziwych harcerek. Na zakończenie całej uroczystości z tysiąca piersi wyrwały się słowa Roty: nie rzucim ziemi. Następnie pełne wrażeń, tak samo jak przedtem, zastępami marszem wracałyśmy do zakładu. Za nami wciąż gnało echo słów, przyrzeczenia i Roty: nie rzucim ziemi. Tak nigdy tej ziemi nie rzucimy. Wszyscy, my, harcerki. Tak nam dopomóż Bóg. Minął już niezapomniany dla nas sierpień, a zawitał jesienny, smutny wrzesień. Ale upały są jeszcze szalone. Już w zakładzie krążyły ploteczki, że na drugi tydzień, to jest 13, mamy szkołą jechać na wycieczkę kilkanaście kilometrów za miasto, do starego meczetu. I tak się stało. Nie była to żadna ploteczka. W niedzielę zatrzymały się przed bramą naszego zakładu 3 autobusy. Po kilku minutach ruszyłyśmy. Podróż była nawet męcząca, ale górowała nad nią wesołość. Rozśpiewane zatrzymałyśmy się daleko za miastem, na pustce, gdzie stał ów meczet. Ustawiłyśmy się w trójki i ruszyłyśmy do bramy meczetu. Nagle wszystkie podniosły się głowy do góry, gdzie chwiały się 2 minarety z cegły z pomocą jednego lub 2 ludzi. Tkwiła w tym wielka tajemnica. Mimo że już upłynęło 650 lat, kiedy on został zbudowany przez jakiegoś milionera, nie udało się nikomu zbadać tej konstrukcji. Amerykanie raz badali i wtedy wytrysła z nich woda. Widokiem tym byłyśmy tak zdumione, że własnym oczom nie wierzyłyśmy. Meczet ów był raczej grobowcem tego Mahometanina, który go zbudował. Tam też w nim, w sarkofagu, spoczywały jego zwłoki. 2 Mahometan, przewodnicy, zaprowadziło nas na górę krętymi schodami do tych minaretów, abyśmy spróbowały nimi poruszyć. No i naturalnie udało się nam to. Zdawało się, że już, że zaraz gruchniemy z gruzami na dół, lecz były to mylne przypuszczenia. Jednak powrót do zakładu dał kres naszemu zdumieniu. Pełne wrażeń po tak wspaniałej wycieczce udałyśmy się na popołudniowy spoczynek do swych sypialni. Czy to jest możliwe, że nikt nie może odkryć tej tajemnicy w budowie? Wciąż prześladowało mnie to pytanie. Oprócz wycieczek miałyśmy jeszcze w zakładzie bardzo częste wizytacje. We wrześniu również witałyśmy pana ministra doktora Karola Badera i pana delegata z Tyburskiego. Rząd polski w Londynie polecił opiekę panu ministrowi nad uchodźcami polskimi zamieszkującymi obecnie teren Persji. Już od rana biegałyśmy to tu, to tam, przygotowując się do powitania. W chwili ich wejścia rozbrzmiało entuzjastycznie powtarzane 3-krotnie: czuwaj. Przywitanie odbyło się całe po harcersku. Po przemówieniu stanęłyśmy karnie zastępami, do defilady, która wypadła najpomyślniej. Uroczystość miewała się ku końcowi. Serdeczne okrzyki harcerek pozdrawiały go długo. Długo, aż pan minister, machając ręką z uśmiechem na twarzy, zniknął za bramą zakładu. Dlaczego tak prędko? Było wśród szeregów podawane pytanie jak głuchy telefon. Musiał, wzywały go bowiem inne obowiązki. Odpowiadały nam lekkim poszumem drzewa. Wdzięczne jednak byłyśmy za to, że poświęcał nam tak nawet dużo swego cennego, pracowicie wypełnianego czasu. Naprawdę, że cały przebieg odwiedzin pozostanie utrwalony na zawsze w naszej pamięci. Przecież były one tak miłe, serdeczne i kochane, że nawet nie mam prawa ich zapomnieć. Toteż widząc tę pracę naszego rządu i przełożonych, winniśmy okazywać w swej pracy coraz więcej wysiłku i dyscypliny, a wtedy jako prawdziwe Polki pójdziemy ku wolnej ojczyźnie śladami naszych przewodników. Dni szarego września uleciały, a przyszedł ich przyjaciel, październik. Oto był miesiąc naszej, po tylu miesiącach, radości, ponieważ otrzymała mamusia wiadomość o życiu tatusia, gdyż było prawdopodobne, że nie żyje. W Wśród nas zapanowała wielka radość. Później niedługo otrzymałyśmy list od tatusia. Deszcze już padały nawet często. Dni były mgliste i smutne, a z nimi zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Do zakładu już zwożono świąteczny prowiant. I oto przyszły święta Bożego Narodzenia. Wszystkie w szarych zimowych sukienkach cicho skupione ruszyłyśmy do kościoła. Nabożeństwo było bardzo uroczyste. Wśród ciszy w kościele miały również swoje miejsce tęsknota i żal. Przecież my spędzamy tu je w tak szczęśliwym położeniu, pod troskliwą opieką rządu, a inni w ciemnych, zimnych mogiłach, na Syberii, w więzieniach, obozach koncentracyjnych, w powietrzu i na morzu, na polach bitew i w szpitalach. Ale gdzie tylko są oni, wierni, tam jest Bóg, który się dzisiaj narodził. Po nabożeństwie wróciłyśmy do zakładu, gdzie czekały nas przepełnione przysmakami stoły. Ach, jeszcze nie wspomniałam uroczystej wigilii, kiedy pan Dymowski, łamiąc się z nami opłatkiem, miał w oczach duże, ojcowskie łzy. Życzyliśmy sobie wszyscy nawzajem powrotu do ojczyzny, zobaczenia się z rodzicami i tym podobne. W niedzielę dzień był już zupełnie wesoły. My, to jest ja, Jadzia i Cesia, miałyśmy swoją choinkę, a oprócz tego była jeszcze szkolna. Wieczorem cały nasz pokój wychodził na ulicę, gdzie w oknach niektórych sklepów lśniły bańki na choinkach. Wieczorem, to jest wczoraj, otrzymała jeszcze każda z nas podarek, w którym znajdowała się później umieszczona kartka. Toteż dzisiaj miałyśmy już tego jedzenia aż za wiele. I teraz, kiedy patrzę w okna i na choinkach, widzę aniołki. Staje mi przed oczyma wczorajszy anioł, który rozdawał podarki. Po świętach Bożego Narodzenia zawitał do nas rzadki gość w Persji. Śnieg. Dni zimowe nawet były bardzo chłodne, ale nieporównanie do dni zimowych w Polsce. Smukłe, ogołocone drzewa z liści nadawały zakładowi naszemu dziwnie smutnego wyglądu. Wyglądały jak oddział pokonanego wojska. Często wiatr się rozszalał i zdawało się, że pochłonie cały świat, a do tego towarzyszyła mu błyskawica lub grzmoty. Wtedy to najczęściej obejmowała mnie tęsknota do Polski i do jej przepięknej, bajecznej zimy. Nieraz patrzyłam przez okno uśmiechnięta, bo oto chwilami byłam w tej, do której wszyscy tęsknimy, w tej, która pochłania nasze serca i dusze. Styczeń był już miesiącem ciepłym, natomiast w lutym, to już w porę obiadową, litowało się nad nami słońce, ale aż za dużo. Dnia 5 lutego było coś ważnego. Ja z Jadzią już spałyśmy na górze w obszernej sali. Dziewczynek było mało, ponieważ część już z Isfahanu wyjechała. Noc była czarna jak kir. Była to może godzina 10 lub 11. Sala cieszyła się tylko cichym chrapaniem lub kaszlem koleżanek. Nagle ktoś zaświecił światło, elektryczność. Ja natychmiast, na wpół sennie, z zamkniętymi oczami zdążyłam wymówić „proszę zgasić” i znów usnęłam kamiennym snem.
Wanduś, wstawaj prędko, tatuś przyjechał.
W sercu zrobiło mi się lekko i z żalem odwróciłam się na drugą stronę. Zdawało mi się, że to sen. Ale znów ten różany sen przerywa mi jakiś głos.
Prędzej!
Otwieram oczy i pytam się mamusi, która stała nade mną pochylona.
Czemu mamusia tu stoi?
Spytałam. I znowu przymknęłam powieki, ponieważ chciałam znów usłyszeć we śnie ten anielski głos.
Wanduś, wstawaj prędko, tatuś przyjechał.
Lecz zapalone światło drażni mnie. Siadam więc na łóżku. Jadzia się ubiera, a obok niej stoi mamusia.
Mamusiu, o, mamusia wiedziała, co mi się śniło? O, Boże, że tatuś przyjechał.
Cicho wyszeptałam.
Mamusia zwolna podeszła do mego łóżka ze szklącymi łzami w oczach, ale jakże innych niż zawsze.